Miałem w swoim życiu ostatnio sporo emocjonalnych przeżyć i to raczej trudnych. I to spowodowało, że po raz pierwszy w życiu dojrzałem do przestudiowania Księgi Kaznodziei, zwanej również Księgą Koheleta lub Eklezjasta. I to trudna księga, wydaje się taka bardzo pesymistyczna. Ale tym niemniej paradoksalnie jej studiowanie może przynieść ukojenie w trudnych momentach życiowych. I tak przynajmniej było w moim przypadku. Dlatego chciałem dziś podzielić się z Wami tym, co ta księga wniosła do mojego życia. I sądzę, że dzisiaj nam się uda wspólnie przejść przez pierwszy rozdział. Przypominam uprzejmie, że nie jestem teologiem, więc słuchając, bardzo uważnie weryfikujcie z tekstem biblijnym, czy ja gdzieś nie popełnię błędu. Kohelet to jest z hebrajskiego, a po grecku eklezjasta oznacza nauczyciela, ale nie szkolnego, tylko takiego, powiedzmy, mówcę, który przewodniczy jakiemuś zgromadzeniu. Więc to nie jest imię, tylko tytuł. Księga nie zawiera imienia autora, natomiast sporo wskazuje na to, że autorem mógł być król Salomon. Co prawda jest też inna teoria mówiąca, że to był ktoś inny z rodu królewskiego, który tylko bazował na przemyśleniach Salomona i świadczyć ma o tym styl literacki, który bardziej przypomina właśnie literaturę z ziemi Izraela z IV wieku przed Chrystusem, no a Salomon to jest X wiek przed Chrystusem. Czy tak czy inaczej Salomon jest w to zamieszany, albo bezpośrednio, albo na zasadzie korzystania z jego, nie wiem, doświadczeń życiowych. I słuchajcie, za chwilę zaczniemy czytać początek Księgi Koheleta, ale zanim to zrobimy, to chciałbym właśnie zrobić wam niespodziankę, bo posłuchamy początku trzeciego rozdziału, wersji, której może nie znacie, a ona jest niezwykle popularna w krajach angielskojęzycznych. Bo był to bowiem utwór muzyczny z czołowych miejsc list przebojów. Poproszę teraz o puszczenie tego, a ja będę na bieżąco tłumaczyć. Trzeci rozdział Księgi Koheleta, pierwszych 8 wersetów. Ta piosenka powstała w latach 60. Nie wiem, może niektórzy z Was pamiętają, więc w tym czasie, kiedy ja się urodziłem. Ja ją pamiętam z dzieciństwa, ale wtedy jeszcze nie znałem angielskiego, więc nie rozumiałem tekstu. I dopiero dosłownie kilka dni temu odkryłem, że to jest fragment z Księgi Koheleta, pierwszych 8 rozdziałów. Więc mogę od siebie jeszcze dodać, tak, że jest czas słuchania, czas rozumienia tego, co się usłyszało. Czasami po latach. Tak to bywa wielokrotnie w moim życiu. Coś słyszę, a po latach dopiero rozumiem. Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas zgromadzenia i czas tracenia. Czas rozdzielania i czas zszywania. Czas miłości i czas nienawiści. Jest czas na pokój. Przysięgam, że nie jest za późno. Drodzy, tak jak słyszeliście, tekst tej piosenki to jest dokładnie 8 początkowych wersów z Księgi Koheleta. I tylko tutaj ten zakończenie, czyli jest czas na pokój, przysięgam, nie jest za późno, został dodany, żeby jakoś tam ten tekst spuentować na potrzeby piosenki. Tak? Podobało się wam? Ładne, prawda? I słuchajcie, to jest właśnie w Biblii niesamowite, że czyta się tekst i nagle się widzi kawałek poezji. I to takiej, no, pierwszorzędowej. I nie wiem, jak wy macie to, natomiast do mnie poezja trafia zdecydowanie łatwiej, jeżeli jest wzbogaconą muzykę. Tak? Nie wiem, no, wykonanie wierszy różnych tam poetów przez Grechutę. Tak? Dlatego cieszę się, że znalazłem ten fragment, bo jest fajny. No i sądzę, że z tego też powodu Dawid na przykład pisał wiele psalmów, czyli to były teksty do śpiewania, prawda? Żeby ta warstwa muzyczna jakby podbijała znaczenie tekstu. I słuchajcie, to było na zachętę, abyście mieli dobre nastawienie do studiowania tekstu księgi, bo jest ona, jak wcześniej wspomniałem, no w dużej mierze taka pesymistyczna. Pozornie. I słuchajcie, przeczytajmy rozdział pierwszy, wersety 1-11. Słowa kaznodziei, syna Dawida, króla w Jerozolimie. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Marność nad marnościami. Wszystko jest marnością. Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem? Pokolenie przychodzi, pokolenie odchodzi, a ziemia trwa na wieki. Słońce wschodzi i słońce zachodzi. I śpieszy do miejsca, skąd ponownie wschodzi. Wiatr wieje na południe, zatacza krąg na północ, krąży, wieje i w swym krążeniu wraca. Wszystkie rzeki płyną ku morzu, lecz morze się nie zapełnia. Skąd wypływają, tam powracają, po to, by nadal płynąć. Słowne wywody, te potrafią nużyć. Nie da się wszystkiego wyrazić. Oka nie nasyci patrzenie, ucha nie ukoi słuchanie. To, co było, znów będzie. Co robiono, znów będą robić. I nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest jakaś sprawa, o której można by powiedzieć, proszę, to coś nowego? Rzecz w tym, że miało to miejsce już wcześniej, w czasach, które nas poprzedzały. Nie zachowa się pamięć o tych, którzy żyli przed nami, ani o tych, którzy nas zastąpią. Oni również nie pozostaną w pamięci u tych, którzy po nich nastaną. No słuchajcie, w pierwszym wersecie jest napisane właśnie słowa kaznodziei, czy też no, w tych innych tłumaczeniach, nie wiem, nauczyciela, czy tego mówcy, tak? Syna Dawida, króla w Jerozolimie, tak? Czyli to albo był król, albo na pewno ktoś z rodu królewskiego. Ten werset drugi to jest właśnie to, co mnie zawsze tak jakby przerażało, tak, w tej księdze. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko jest marnością. To było coś, co powodowało, tak, że miałem kłopot z tą księgą. Tak naprawdę nigdy wcześniej nie miałem jakoś do niej serca. Ja z natury jestem człowiekiem raczej pogodnym, staram być się taki, no nie wiem, co najmniej stabilny emocjonalnie, a tutaj no, drugi werset i od razu taki pełen dół, tak? Tak jakby widać było, że mamy do czynienia z autorem, który albo jest pesymistą, albo cynikiem, albo ma depresję, albo wszystko naraz. Okej? I no stąd zawsze miałem problem z tym tekstem. Natomiast no właśnie ostatnio się stało w życiu coś, co spowodowało, że zacząłem ten tekst studiować. No a co się stało? Kilka tygodni temu zmarł mój tata na COVID. No człowiek już miał lat 81, czyli można by było powiedzieć, że chłop miał swój wiek, tak? Obyśmy sami takiego wieku dożyli. Natomiast problem był taki, że on był zupełnie zdrowy. Mi się wydawało, że gdzieś dożyje, nie wiem, z 90, zwłaszcza, że jego ojciec dożył w wieku lat 96. Tak? Natomiast tata w ciągu paru tygodni po prostu zgasł, jak świeca. Każdego dnia się robił słabszy, słabszy, słabszy. W tym momencie trzeba go było oddać do szpitala. Tam dwa tygodnie na oddziale intensywnej terapii przeleżał i umarł. I słuchajcie, sam się tego po sobie nie spodziewałem, no bo nie wiem, kilkanaście lat temu moja mama zmarła, no jakoś to przeżyłem, ale to nie był dla mnie, nie wiem, jakiś dramat życiowy, tak? Natomiast teraz jestem człowiekiem już kilkanaście lat starszym, a teraz się po prostu rozpadłem na atomy. Bo sobie zdałem sprawę z jednej rzeczy, że ja miałem jakieś takie magiczne myślenie, że w związku z tym, że moja rodzina, no zwłaszcza ze strony taty, jest, no była długowieczna, tak? No to pewnie ja też będę długo żyć. I mówię, no ojcu dawałem 9 dych, tak? Był szczupły, dobrze się odżywiał, ruszał się, tak? No, ja również taki tryb życia staram się prowadzić, tak? Żeby powiedzmy, nie wiem, jakąś tam wagę pod kontrolą utrzymywać, żeby właśnie nie jeść byle czego. No, a tutaj nagle się okazało, że ja w wieku lat tam 50 paru jestem już najstarszy. Już nikogo starszego ode mnie nie ma. I że teraz to już będzie czas na mnie. Nie wiem kiedy, ale słuchajcie, po raz pierwszy w życiu dotarło do mnie jedna rzecz. To przepraszam za takie może ostre słowa, ale że ja kiedyś zgniję w ziemi albo zostanę spalony w krematorium. I to będę ja. To te ciało, tak? Te ciało albo zgnije, albo będzie spalone. No i słuchajcie, w przypadku mojego ojca, po raz pierwszy w rodzinie zdecydowaliśmy się na kremację. To była też no, trudna decyzja, powiedzmy tam starsze pokolenie tych, powiedzmy, dalszego kuzynostwa no, miało z tym problem, no bo nigdy czegoś takiego nie było. Natomiast no, powiem, z czego to wynikało, bo no, nie daj Boże, może i wy tam staniecie ktoś z waszych rodzin przed takim wyborem teraz. Jeżeli ktoś w tej chwili umiera na COVID-a, to tak jak on leży, powiedzmy, na łóżku szpitalnym, no w tej piżamie i tak dalej, pakuje się go w podwójny worek, tak? Wkłada do hermetycznej trumny i tej trumny nie można nawet wprowadzić gdzieś do jakiegoś zamkniętego pomieszczenia, żeby się, nie wiem, wspólnie pomodlić. Tak? Więc żeby cokolwiek, nie wiem, mieć jakąkolwiek tam, nie wiem, do czynienia właśnie z osobą, która zmarła na COVID-a, no to po prostu kremacja, tak? No dla waszej informacji, no urna to jest takie, nie wiem, 2/3 mniej więcej tego wazonu. I człowiek po spaleniu waży 3 do 4 kg, czyli tyle, co niemowlak. I też tak sobie właśnie myślałem, że ojciec mi kiedyś nosił jako niemowlaka, a teraz ja tą urnę osobiście niosłem, żeby ją złożyć do grobu. Nie? Taki paradoks. I słuchajcie, No, dlaczego tak mało człowiek waży? Ano dlatego, że za chwilkę właśnie powiem, do czego zmierzam. 60-70% ciała ludzkiego to jest woda, po prostu. Więc jak ona odparuje, a dodatkowo część tkanek w trakcie spalenia przekształca się w gaz, tak, który tam wyskakuje kominem, no to zostaje popiół, który waży tam 3 do 5 kg. I słuchajcie, no do tej pory tam nie do końca się mogę pozbierać po tym. Długo się zastanawiałem, czy w ogóle będę w stanie przygotować jakieś nauczanie na dziś, no ale obiecałem, no to trzeba było, tak? Ale wierzę, że Pan Bóg mnie zainspirował. O czym powinienem mówić? Jeśli przeżyłem to, co przeżyłem, to właśnie teraz jest dobry moment, żeby studiować Księgę Koheleta, bo mam wręcz potrzebę zmierzenia się z tymi negatywnymi emocjami, które tam są. I słuchajcie, marność nad marnościami. To słowo marność, czyli z hebrajska hevel, no jak to w hebrajskim jest, ma wiele znaczeń i to, co nie wiem, przemawia do mnie, to jest mgła. Ok? Czyli, że autor tutaj mówi, że to, co widzimy wokół siebie, to jest coś, z czego tak do końca się nie możemy uchwycić, tak? No tak jak mgła, tak? Wydaje się, że to jest ściana, podchodzi się bliżej, nie chwycisz tego, tak? No i zobaczcie, że człowiek, jak jest, nie wiem, ciało spalane, no to też się w dużej mierze zamienia w tą mgłę, tak? Z tych 70 kg powiedzmy, zostaje 3, tam 4 kg popiołu, a reszta mgła. I od czwartego wersetu autor przedstawia taki obraz człowieka, że człowiek przychodzi i odchodzi, tak? Jest początek, jest koniec, a świat tak jakby non-stop trwał, tak? Zataczał koła. Tak jak tutaj, nie wiem, czy zauważyliście w tej piosence, że tam się co chwilkę powtarzało słowo turn, czyli obrót. Czyli, że pokolenie przychodzi, a świat trwa. No bo faktycznie, z punktu widzenia tego wycinka, nie wiem, tych powiedzmy 70, 80, 100 nawet lat, tak, no to w tym czasie cały czas to, co widzimy, to wschody słońca, zachody słońca, tak, to właśnie, że jest no, duża stabilność w tym całym systemie, a my po prostu jesteśmy i znikamy. A to wszystko działa, tak? To wszystko działa i tutaj też, no, w tym fragmencie siódmym, to jasno widać, że mamy w wersecie siódmym, że mamy do czynienia z człowiekiem jakby wykształconym, bo on rozumiał doskonale, jak działa system, nie wiem, krążenia wody na ziemi, tak? Czyli, że jest deszcz, rzeki, tam jeziora, morza, oceany, tak? Te oceany parują, tak? Wiatr przenosi to nad ziemię, deszcz, ten deszcz spływa rzekami i tak dalej, tak? I zobaczcie, tak? Setki, tysiące lat, a to cały czas działa, cały czas funkcjonuje. W wersecie ósmym autor mówi o tym, że oka nie nasyci patrzenie, ucha nie ukoi słuchanie. No właśnie, to jest też pewien paradoks życia ludzkiego, że możemy, nie wiem, patrzeć na coś, ale nigdy, nie wiem, patrzenia nie mamy dosyć, tak? Czyli nie możemy się jakby, nie wiem, napełnić. Tak, patrzeniem. Cały czas nasze oczy są, powiedzmy, nie wiem, głodne nowych wrażeń wzrokowych, tak? Również jeżeli chodzi o uszy, tak? Cały czas jesteśmy głodni nowych wrażeń słuchowych, no i to jest tam wykorzystywane, tak, przez wszelkiego typu tam, nie wiem, biznes medialny. I słuchajcie, w wersecie 10 jest mowa o tym, że czy jest jakaś sprawa, o której można powiedzieć, proszę, to coś nowego. Czyli autor też wskazuje tutaj to, że no, w dużej mierze, nie wiem, nasze doświadczenia życiowe są podobne do doświadczeń, które się może już kiedyś wydarzyły. I okej, okay, no może być, to jest może jakieś uproszczenie, no bo chociażby nie przypominamy, znaczy no, mamy teraz do czynienia z jakimś tam poziomem technologii, którego wcześniej nie było, tak? Przynajmniej w tych czasach, które są znane nam historycznie. Natomiast no, my też do końca nie wiemy, jak wyglądała technologia na samym początku ludzkości, a dla mnie takim najtwardszym dowodem są te budowle megalityczne, gdzie powiedzmy, no nie wiem, no mamy do czynienia z blokami skalnymi, doskonale obrobionymi, które mają, nie wiem, 100 ton na przykład i zostały przetransportowane z jakiegoś kamieniołomu, nie wiem, 50 czy 100 kilometrów od tego miejsca. Przetransportowanie 100 ton w tej chwili, tak, to jest mega wysiłek. To po prostu na większą odległość i obrobienie tego to jest coś, co by musiało kosztować, nie wiem, jakieś setki milionów złotych. Taka operacja. Tak? A kilka tysięcy lat temu ktoś to zrobił przy użyciu jakiejś technologii, o której nie mamy pojęcia teraz. Natomiast jeżeli chodzi o, powiedzmy, znaczy my czasami sobie może wyobrażamy coś takiego, że ludzie kiedyś to byli ludzie, nie wiem, inni może nie wiem, mniej sprawni intelektualnie, nie wiem, mniej wiedzieli o świecie i tak dalej. Natomiast ja nie znajduję na to żadnych dowodów takich historycznych. Bo słuchajcie, parę lat temu kupiłem sobie książkę, którą napisał Juliusz Cezar, 2000 lat temu. Juliusz Cezar, ten Juliusz Cezar. Tak? I on napisał książkę o wojnie domowej, którą toczył ze swoimi politycznymi rywalami w Rzymie. Tak? Dwie frakcje w Rzymie po prostu przez kilka lat ze sobą walczyły. Słuchajcie, bez komputerów, bez internetu, nawet bez prostego telefonu, tak? Ten człowiek zarządzał kampanią wojskową na trzech kontynentach jednocześnie, w Afryce, w Azji i w Europie, tak? Gdzie po każdej ze stron walczyło po kilkaset tysięcy ludzi, tak? Gdzie było uzbrojenie, trzeba było zrobić całą logistykę, chociażby związaną z żywnością, tak? Gdzie po każdej stronie walczyło też co najmniej po kilkaset, jeżeli nie ponad 1000 okrętów. Okay? Jak czytam tą książkę, to po prostu powiem wam tak. Poziom intelektualny tego człowieka jest taki, tego polityka sprzed 2000, że w Polsce w tej chwili nie ma kogoś takiego. Okay? To nie jest, ja nie mówię nic złego przeciwko obecnym politykom, tylko chodzi mi o to, że ja nie widzę żadnego dowodu na to, że intelektualnie ludzie są inni teraz niż byli kiedyś. Słuchajcie, werset 11. Nie zachowa się pamięć o tych, którzy żyli przed nami, ani o tych, którzy nas zastąpią. Oni również nie pozostaną w pamięci u tych, którzy po nich nastaną. Wiecie co, wczoraj zacząłem przeglądać albumy ze zdjęciami tam rodzinnymi, no, które były u taty. Tak? Po prostu po pogrzebie wziąłem te albumy, żeby sobie po prostu je przejrzeć. Słuchajcie, zobaczyłem jedną rzecz, która mnie... spowodowała, że się poczułem dziwnie, bo okazało się, że na wielu zdjęciach są ludzie, których ja nie potrafię rozpoznać. Cała wiedza o tych ludziach zmarła razem z moim tatą. Okay? I tego się już się nie odwróci. Tak? To po prostu umarło. Czyli z punktu widzenia takiego ludzkiego był ktoś. Tak? Może bliski, sercu, tak, no nie wiem, mego taty, mego ojca, tak. A ja już nawet nie wiem, kto to był. Tak, to był ktoś, kto kochał, miał słabsze, lepsze dni, tak, robił dobre rzeczy, głupie rzeczy, ale już nawet o nim pamięci żadnej nie ma, tak. Może nawet jego grobu już nikt nie rozpoznaje, tak. No, no teraz też, jak byłem na cmentarzu, no to widziałem tam takie patyczki przybite z informacją, że uprzejmie prosimy tam kogoś, kto jest zainteresowany odnowieniem praw do tego grobu, żeby się skontaktował, bo po 20 latach tam ktoś inny może być pochowany, tak? A już nawet tabliczki nie było, kto tam jest pochowany na tym miejscu. Okej, słuchajcie, to teraz przejdźmy do kolejnego fragmentu, czyli od wersu 12 aż do końca pierwszego rozdziału. Ja, kaznodzieja, byłem królem Izraela w Jerozolimie. W swojej mądrości postanowiłem wnikliwie zbadać wszystko, co ma miejsce pod niebem. Jest to trudne zadanie. Bóg zlecił je ludziom, aby się nim trudzili. Przyjrzałem się wszystkim sprawom, które mają miejsce pod słońcem i stwierdziłem, że to wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. Nie wyprostujesz tego, co z natury jest krzywe, a tego, czego nie ma, nie zdołasz policzyć. Pomyślałem więc sobie, oto stałem się wielki, przewyższam mądrością wszystkich, którzy byli w Jerozolimie przede mną. Doszedłem do wielkiej mądrości i wiedzy. Postanowiłem też zgłębić mądrość oraz poznać szaleństwo i głupotę. I oto mój wniosek. To również jest gonitwą za wiatrem. Bo gdzie wiele mądrości, tam wiele zmartwienia. A kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie. Słuchajcie, jak pewnie słyszycie tutaj, któż lepiej niż Salomon by się nie nadawał do tego, żeby takie słowa wypowiedzieć, tak? Bo to jest ktoś, kto jawnie mówi, że jestem człowiekiem bardzo mądrym. Tak? No, o tym, że kiedyś najmądrzejszym człowiekiem na świecie był Salomon, mówi Biblia. Tak? Więc albo to był Salomon, albo ktoś, kto się po prostu, no nie wiem, w pewnym sensie inspirował właśnie Salomonem. I no, to jest ciekawe, tak? Bo zobaczcie, Salomon prosił Boga o mądrość. Tak? Pan Bóg w swojej łaskawości dał oprócz mądrości mu również, nie wiem, bogactwo, sławę i pokój, tak? Za czasów jego panowania. Tak? Natomiast tutaj autor mówi, że ta moja mądrość też jest tą mgłą. Cóż mieć z tej samej mądrości, tak? Słuchajcie, tu jest... Okej, to później dalej jest takie bardziej widoczne, że... cały czas autor się porusza na poziomie człowieka, nie wiem, stojącego nogami na ziemi, który rozgląda się dookoła, ale nie patrzy do góry. I to jest już tak, wracając do wersetu trzeciego, jest to napisane, jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem. Czyli i te pod słońcem później się jeszcze wielokrotnie pojawia w tekście, i to oznacza po prostu człowieka takiego, który po prostu stoi nogami na ziemi i po prostu rozgląda się wokół siebie, tak? I stara się, nie wiem, ocenić, jaką wartość ma to, co widzi tutaj. Ale patrzy jakby przed siebie, ale nie patrzy do góry, tak? To jest bardzo istotne. No bo słuchajcie, no z ludzkiego punktu widzenia ilość mądrości posiadanej nie oznacza, że będzie się człowiekiem bardziej szczęśliwym. Wręcz wielu ludzi, którzy wiedzą więcej, to oni szybciej na przykład widzą zagrożenie i już się zaczynają tym martwić. Tak? Na przykład no, ja powiedzmy mam nie najgorsze wykształcenie ekonomiczne i wiem, że jak się drukuje tonami pusty pieniądz, to za chwilę będzie źle. Tak? Ja się już tym zaczynam martwić, chociaż tego nie widać. I ci ludzie, którzy tego nie wiedzą, tak, nie widzą tego, że nawet nie dostrzegają, że nie wiem, z bankomatu się bierze pieniądze, a tutaj nówki wychodzą, tak, to oni nie mają problemu z tym, a ja mam. No właśnie, i co mi z tej mądrości tak naprawdę? Tak? Co z tego, że ja to wiem? Tylko się tym przejmuję, natomiast okej, jeżeli będzie z tego jakieś nie wiem, nieszczęście, tak? No to będzie, tak? Ale to nieszczęście to też będzie ta mgła ułuda. To jest, no właśnie, to jest jakby kwintesencja tej księgi, bo ja się zastanawiałem, po co w ogóle taka księga, taka nie wiem, no, mroczna, tak? taka pesymistyczna, po co się ona w ogóle w Biblii znajduje, tak? I doszedłem do wniosku, że ona się znalazła tutaj po to, żebyśmy my nie powtarzali błędów tego człowieka. Bo tak, jeżeli to był Salomon, to ewidentnie on to musiał napisać pod koniec swojego życia. Ok? Bo zobaczcie, Salomon jak coś pisał, to łatwo było, znaczy, łatwo było, nie wiem, określić w jakim on był wieku, czy w jakim nastroju, jak coś pisał. Powiedzmy, jak pisał Pieśń nad Pieśniami, to widać było, że to był jeszcze człowiek młody, pełen energii, tak? No, tą Pieśń nad Pieśniami on napisał dla swojej 62. żony bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, tak? I to był też człowiek, który właśnie, tak, miał na początku relację z Bogiem, nawet z Bogiem rozmawiał, dostał z nawiązką to, co chciał, a później no widać było, że się zagubił, tak? Chociażby po tej ilości tych żon i konkubin, tak? To widać było, że po prostu odjechał, człowiek odjechał, tak? Robił rzeczy, no, zajmował się na pewno wieloma rzeczami, tak? Budował, tak? Tam politykę uprawiał, no, dbało tam, nie wiem, no, robił wiele dobrych rzeczy, tak? Natomiast, no, ja nie widzę, żeby on miał jakoś tam częsty, dobry kontakt z Bogiem. I jeżeli on to napisał, albo ktoś się tym inspirował, jak on się mógł czuć, to jest po prostu opowieść człowieka już starszego, który po prostu ma takie wrażenie, że przez większą część życia się zajmował rzeczami mało istotnymi. Okej? I to, co jest i według mnie to, po co ta księga jest tutaj, to jest po to, żebyśmy my nie musieli tego robić. Tak? Żebyśmy człowiek nie musi powtarzać non-stop błędów swoich, tak? Człowiek może się uczyć na błędach cudzych. Tak? I tutaj autor jasno mówi, słuchajcie, ja sprawdziłem, nie idźcie tą drogą. To nie ma sensu. Zajmijcie się czymś innym, miejcie jakiś inny punkt widzenia. Tak? I cały, powiedzmy, dramat tego człowieka to jest właśnie taki, że on patrzył pod słońcem, a rzeczywiste wartości są takie, które są ponad słońcem. Ale o tym to już może następnym razem. Kochany Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że że księga Koheleta jest w Biblii. Dziękujemy Ci za to, że możemy dzięki niej po prostu mieć twardy, namacalny dowód na to, że tylko Ty jesteś wartością w naszym życiu i nie ma nic innego. Amen.